nie potrafimy się komunikować, zrozumieć, wysłuchać drugiej osoby.
Gwałt na relacjach. Komunikacja jest pojęciem płytkim.
Autentyczna ciekawość
jest czymś, co w największym stopniu przekonuje drugą osobę, że może mi zaufać.
No ale przecież to brzmi zbyt idealnie.
Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć. Ta siła tkwi w relacjach. Zakładam i domyślam się, powinny raz na zawsze zniknąć z naszego słownika. Dziwne podejście. Jak to w sobie wyłączyć? Zwalniam się. Po prostu to nie ma sensu. Ja się poddaję. Ja chciałem się poddać, to byłem przekonany. Pierwsza deska ratunku jest po prostu nieprawdopodobnie wyczerpująca. I ja popełniałem wszystkie możliwe błędy i dopiero wtedy sobie uświadomiłem.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Markowski, freelancer na rynku szkoleń i rozwoju osobistego, przedsiębiorca. Na początku kariery zawodowej był sprzedawcą, potem menedżerem, a od 16 lat rozwija trenersko kompetencje sprzedażowe i komunikacyjne wśród handlowców i przedsiębiorców. Jest autorem koncepcji Myśl pytaniami w życiu i sprzedaży. Trener i coach w Maxwell Leadership, największej organizacji na świecie kształcącej liderów. Jest również mówcą, członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.
Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Tomasz Markowski.
Cześć, dzień dobry wszystkim. Grzegorzu, to typowo jest tak, że ty zaczynasz, a tym razem ja zacznę, bo bardzo się cieszę, że mogę być u ciebie i chciałem za to bardzo gorąco podziękować. Kiedy na wiosnę tego roku padła w mojej głowie myśl i takie marzenie, żeby znaleźć się w tym miejscu, to od razu mój wewnętrzny krytyk włączył takie opcje na zasadzie, że ta droga będzie długa, kręta i pod górkę. Mhm. I całe szczęście, dzięki twojej uprzejmości, życzliwości, pomocy twojego przyjaciela, wspólnika Dawida, drzwi bezszelestnie dla mnie się otworzyły i za to jestem po prostu wdzięczny.
Dokładnie.
Miło tu być.
Fajnie, dziękuję również. Te drzwi, tak może, te, które widzę tam z tyłu za nami, tak może nie bezszelestnie, bo one są do naprawy, to oczywiście taka trochę dygresja do innego tematu, ale o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? To jest ciekawsze i tu idźmy od razu w tym kierunku. Będziemy dzisiaj rozmawiać, będę rozmawiał z Tomkiem w waszym imieniu. Myślę, że te pytania, które przygotowałem są fajne. Będziemy rozmawiać o tym, co każdy z nas robi. I to codziennie.
I nie chodzi o oddychanie.
Nie chodzi o oddychanie, nie chodzi o seks. Codziennie to kilkanaście albo kilkadziesiąt razy. Chodzi o komunikowanie się, rozmawianie. Komunikowanie, rozmawianie. No i od razu może do pierwszego pytania, żeby szybko i skutecznie się komunikować. Wiem z internetów, że jesteś członkiem Maxwell Leadership i ten jegomość, Maxwell John, napisał tych książek swoich o komunikowaniu no, ogromnej ilości, kilkadziesiąt.
Bardziej o przywództwie i o dziwo jedną komunikowaną, moją ulubioną.
Ale właśnie, tą książkę, którą też dzisiaj chciałbym przywołać tutaj i książka ma tytuł Jeśli przekręcę, to mnie poprawisz, czyli wszyscy się komunikujemy, ale nie potrafimy się zrozumieć.
Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć.
Dokładnie.
Tak chyba dokładnie.
Ale rozumiemy się, dobrze się komunikujemy, wiesz o co mi chodzi? No to od razu pytanie się nasuwa naturalnie. Dlaczego jest tak, że czasami jak przekupy podczas rozmowy, aż czekamy, trochę nie słuchając z drugiej strony, że niech on tylko skończy, niech on weźmie dech, czy to o to chodzi? Ja mam lepiej, że my siebie nie słuchamy. Dlaczego jest tak, że my właśnie bardzo dużo mówimy, bardzo dużo, coraz więcej mam wrażenie, a nie potrafimy się komunikować, zrozumieć, wysłuchać drugiej osoby?
Ze świata sprzedaży, ale w ogóle z moich obserwacji wynika, że wielu z nas, mówię też za siebie, żeby nie było, słuchamy po to, żeby odpowiedzieć, a powinniśmy słuchać, żeby rozumieć. I słuchanie po to, żeby zrozumieć, jest zupełnie innym podejściem. Pewnie jeszcze o tym wspomnę. Natomiast fantastycznie przełożył słowa Maxwella z tytułu tej książki na nasz język polski profesor Bralczyk. I on powiedział, że komunikacja jest pojęciem płytkim, bo komunikacja może być również miejska. On mówi o porozumiewaniu się. I porozumienie oznacza, że między nami jest zrozumienie, między nami jest porozumienie. Szukamy tego porozumienia i mamy to porozumienie. To jest taki proces głębszy i wejście w samemu ze sobą, ale też z innymi w głębszą po prostu, głębszą relację. I taka, może teraz delikatnie zwrócimy rolę. Gdybyś miał, Grzegorz, kogoś do czegoś przekonać, coś komuś, tak powiem, powiedzieć takiego, żeby zrobił, czego oczekujesz, to od czego byś zaczął?
No to mnie zaskoczyłeś, bo nie wiedziałem, że będą pytania w tym kierunku. To przekonać. No, od razu mi się otwiera w głowie, że sprzedaż, że to przekonanie, czyli że tam może pojawiać się sprzedaż, przekonanie do jakiegoś produktu, do jakiejś idei, wizji, nie wiem, czegoś.
ale w ogóle. No
to z moim doświadczeniem już, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to sprawdzenie, czy to w ogóle jest mój klient, w sensie osoba, która może być otwarta na to, co ja chcę jej przekazać, więc no sprawdzić, co ta osoba druga potrzebuje realnie, tak bym zaczął.
Okej, czyli od sprawdzenia potrzeb.
Potrzeb, tak.
No to bardzo nietypowo, chociaż podpisuję się pod twoim pomysłem. Nietypowo, bo dla większości ludzi, z którymi rozmawiam na te tematy, na szkoleniach, coachingach, to oznacza, że potrzebuje znaleźć argumenty, potrzebuje znaleźć sposób na to, żeby do tej drugiej osoby dotrzeć. I kiedy pytam o szczegóły, to słyszę o tym, że chcą jej coś przekazać, wyjaśnić, pomóc zrozumieć cokolwiek. I to jest nie tędy droga. To jest kompletnie nie tędy droga, dlatego że ja na dobrą sprawę nie jestem w stanie nikogo do niczego przekonać, ale mogę drugiej osobie pomóc przekonać się. I zamiast takiego wywierania wpływu przez gadanie, mówienie, znajdywanie argumentów, przekonywanie, wolę podejść od strony właśnie tego, co ta osoba potrzebuje, do czego może zastosować to, co jej proponuje, czyli jak może być to dla niej po prostu korzystne, mówiąc wprost. I żeby to autentycznie zrobić, żeby to faktycznie zrobić, potrzeba takiej autentycznego zainteresowania, takiej autentycznej ciekawości drugą osobą. To jest klucz, to jest w ogóle początek wspólnej drogi każdego dialogu, każdego porozumienia pomiędzy ludźmi.
Mhm. No pojawiła się tu autentyczna ciekawość. Ciekawość mi się kojarzy z dziećmi, no bo one okay. są ciekawe.
Tak.
Czasami jeszcze nie rozumieją, jak są małe, no ale i tak są ciekawe, bo wszystko je interesuje. Potem są jeszcze bardziej ciekawe, bo już rozumieją, mają świadomość, że to o to chodzi, autentyczną ciekawość, jak to budować. No bo my jesteśmy dorośli, wydaje się, że już tacy światli, że już wszystko wiemy. Często mówimy, ja już wszystko wiem, nie muszę się uczyć, bo już uczniem byłem. Tak, już uczniem byłem, teraz jestem dorosły, no to przecież... Mam tę legitymację, że już teraz przecież tylko działać. No, a tym już o autentycznej ciekawości nagle w porozumiewaniu się codziennym.
Wiesz co, pytałeś też o to, jak ją budować i mam wrażenie, że droga każdego z nas jest inna i każdy ma swoją robotę do zrobienia. Opowiem ci o tym, jak to się wydarzyło w moim przypadku, kiedy właściwie mój świat wywrócił się do góry nogami o 180 stopni. Gdyby to miało sens ręce i nogi, to bym powiedział, że o 360. I to był moment przełomowy, bo zmieniło się wszystko w moim życiu zawodowym i prywatnym. I być może będzie to inspiracja dla tych, którzy z podobnymi wyzwaniami mierzą się albo się po prostu mierzyli. Był taki moment, kiedy w ramach pracy w korporacji zmieniłem jedną firmę na drugą i w tej nowej firmie dopiero poznawałem wszystko, co jest. Nie czułem specjalnie jakoś jeszcze się ekspertem w jakimkolwiek zakresie i temacie i nagle taką rolę, powiedzmy, może nie eksperta, chciano mnie wrzucić. Cały nasz zespół miał zostać coachami dla wybranych menedżerów sprzedaży, sieci sprzedaży i ci coachowie, to był pilotażowy projekt. I ci coachowie pojechali na szkolenie, no oczywiście ja w tej grupie byłem, więc razem z nimi. Szkolenie było w drugiej połowie lutego 2010 roku, pamiętam jak dziś, 23, 4, 5 i to było dla mnie ogromne przeżycie. I dokładnie w połowie tego szkolenia uznałem, że jestem totalnie do bani, rzucam robotę, odchodzę z twojej pracy, to nie ma sensu, ja jestem, gdybym chciał przeklinać, to miałbym tutaj taką konkretną wiązankę, ale nie chcę tego robić przed kamerą. Rozmawiałem w tych spotkaniach i treningu, coachingu z kolegą Grzegorzem, twój imiennik. Mhm. I kiedy ja rozmawiałem, to brnąłem po prostu jak po błocie, ale po prostu jak po błocie bez sensu. Myśmy trenowali, wiesz, pierwsza część procesu coachingowego, teoria i potem trenujemy, potem druga część, więc trenujemy już teraz pierwszą, drugą połączoną i tak po kolei. Raz ja byłem coachem, on moim, powiedzmy, rozmówcą, a potem na odwrót. I ja popełniałem wszystkie możliwe błędy i dopiero wtedy sobie uświadomiłem, a nawet jeszcze nie do końca ja sobie to uświadomiłem, tylko on pomógł mi to uświadomić sobie. Jakieś, wiesz, pytania totalnie od czapy, jakieś domysły, jakieś 8 pytań z rzędu, dosłownie, jakieś pytanie i 8 zdań wytłumaczenia, albo wiesz, 5 minut wstępu i jakieś pytanie, najczęściej zamknięte, które wiesz, niczego nie rozwiązywało, to nie coaching. I moje podejście do niego było po prostu dramatyczne. Ja zobaczyłem, jak inni pracują, a w szczególności zobaczyłem, jak pracuje Grzegorz. Tylko, że on wtedy już był coachem ICC, najbardziej prestiżowej organizacji na świecie coachingowej. I przede mną takie lustro prawdy postawił, dosłownie. I zobaczyłem, że on pyta krótko, treściwie, otwarcie, słucha, rozumie, dopytuje i wiele innych takich technik stosuje, które dzisiaj są dla nas, pewnie dla ciebie, dla mnie już naturalne. ja po prostu miałem wrażenie, że jestem totalnie, totalnie do bani, żeby gorzej tego nie nazwać. I powiedziałem, idę do mojej szefowej, zwalniam się. Po prostu to nie ma sensu, ja się poddaję. Ja chciałem się poddać, to był już byłem przekonany. Po drodze natrafiłem na naszego jednego z dwóch naszych trenerów, Jacek. I o tym wszystkim Jackowi powiedziałem. Więcej teraz niż tobie, z przykładami. A to był taki moment, że ja jeszcze swoje, wiesz co, swoje ego bardzo nisko leżące próbowałem podbudować, wiesz, jakimiś tam uszczypliwościami, złośliwościami względem innych, Grzegorza również. I ja zadałem pytanie, właśnie to było znamienne. Wszystko, co mnie w tym życiu ratowało, to pytanie, które zadałem. Zadałem pytanie Jackowi i mówię do niego, Jacek, wiesz, te wszystkie moje takie nastawienie złe, te wszystkie moje takie dziwne podejście, jak to w sobie wyłączyć? I on mnie posłuchał, wiesz, tak bardzo, bardzo uważnie, próbował je zrozumieć i mówi do mnie z takim przekąsem, mówi, Tomek, zostaw to. I mówi, znajdź w sobie taki guzik, włącz ciekawość, bo ciekawość wyłącza ocenność. I nagle, oczywiście jeszcze lata trwało, jak długo uczyłem się tego włączenia ciekawości, zadawania właściwych pytań, ale zobaczyłem po prostu też, że nagle, kiedy jesteś ciekawy drugiego człowieka, ale autentycznie ciekawy drugiego człowieka, to możesz go, jego świat, jego sytuację, to co do ciebie mówi, namalować na białej kartce. I to było drugie narzędzie, które dostałem od Jacka. Biała kartka. I ona, nie stosujemy go wprost. Okej, nie wprost, w sensie nie literalnie. Mówiło, wszystko co wiesz o rozmówce, o kliencie, zapomnij, ale wszystko co chcesz wiedzieć, o to zapytaj. I ta biała kartka dla mnie jest synonimem podejścia za każdym razem, właśnie jak to dziecko, o którym wspomniałeś. Bo dzieci do wszystkiego podchodzą z taką, wiesz, naiwną, dziecięcą ciekawością. I tak na puentę tego, co teraz miałem okazję opowiedzieć, przypominają mi się słowa Tomka Zielińskiego. Wiem, że gdzieś tam mieliście już kiedyś kontakt, rozmawialiście. Mhm. Jest dla mnie wielką inspiracją, niesamowitym człowiekiem. Byłem na kilku jego szkoleniach, za część zapłaciłem i było to warte każdych pieniędzy, nawet większych. I Tomek powiedział takie słowa, jedne z wielu. Nie zgaduj ludzi, bądź ich ciekawy. I wtedy po raz kolejny dotarło do mnie, jak to jest po prostu ważne.
No, bardzo ładne, bardzo prawdziwe to, co powiedział Tomek Zieliński. Z Tomkiem miałem kontakt tylko na komunikatorze rozmawialiśmy. Chciałem go tu zaprosić do programu, bo to jest ktoś, z kim warto porozmawiać. Myślę, że taka pora kiedyś przyjdzie. Ale wracając do tej ciekawości, o której powiedziałeś i ta kartka, no tak sobie to analizuję i sobie to wizualizuję, mając tą kartkę w głowie, bo tak jak mówisz, ona nie ma być fizycznie, nie mamy zapisywać, ale jest to ciekawe. A to, co powiedział Tomek faktycznie, że mamy nie zgadywać ludzi, tylko być ich ciekawie, bardzo, bardzo no, trafne. No to idąc dalej, co oprócz ciekawości, Tomku, oprócz tego guzika ciekawości drugiego człowieka, jeszcze nam brakuje, no czy to jest jedyna rzecz, może jest coś jeszcze do tej takiej skuteczności w codziennej rozmowie?
Okej. Okay. Moja praca nad samym sobą, nad swoimi wyzwaniami, ale też to, co robię z ludźmi na sali szkoleniowej, pokazuje jeszcze kilka ważnych elementów. Pierwsze z nich to w ogóle puszczenie kontroli. I to jest największe wyzwanie, bo to jest zmiana postawy. I cała ta historia, o której mówiłem przed chwilą, przed twoim pytaniem, spowodowała, że wypracowałem taką koncepcję myśl pytaniami w życiu i sprzedaży. A puszczenie kontroli jest dokładnie przeciwieństwem tego. Już wyjaśnię, o co chodzi. Mhm. Chcąc mieć kontrolę, potrzebujemy wiedzieć wszystko. Potrzebujemy mieć w ręku wszystkie czynniki, narzędzia do tego, żeby oddziaływać na drugą osobę, a potem ona, tak powiem, zrobi to, co my potrzebujemy. I chociaż brzmi to tak trochę jak, wiesz, jak naukowa teoria, to w praktyce pokażę ci to na przykładzie przeciętnego, często spotykanego sprzedawcy. To jest ten świat, w którym tak często się poruszam. Sprzedawcy teoretycznie robią analizę potrzeb. Teoretycznie. Mówię oczywiście w organizacjach innych niż my znamy. I chcą mieć taką kontrolę nad rozmową z klientem, a wiedzą to, że rozmowę prowadzi ten, kto zadaje pytania. I w ramach poczucia kontroli, w ramach tej chęci, przemożnej chęci posiadania kontroli, ale też dla pójścia na łatwiznę, zadają taki szereg pytań zamkniętych, szereg takich pytań ankietowych. I wtedy wiesz, jest dużo mnie, sprzedawcy, mało ciebie, klient opowiada tak, nie, tak, nie, tak, nie. No to jest cała jego, wiesz, cała jego praca. I puszczenie kontroli polega na tym, że przestaje zamęczać, mówię wprost, zamęczać klienta tymi pytaniami, tylko skoro rozmową kieruje ten, kto zadaje pytanie, to zadam pytanie bardziej otwarte. I oczywiście nie wiem, co klient powie, ale potrzebuję to wiedzieć. I nie wiem, co mój rozmówca powie, przyjaciel, kolega, koleżanka, partner, dziecko, nie wiem, ale wiem, o czym będzie mówiło, no bo ja swoim pytaniem nadałem kierunek tej rozmowie. I to jest moim zdaniem najważniejszy element. Puszczenie kontroli. Drugą rzeczą w ślad za puszczeniem kontroli jest pozbycie się wszelkiego rodzaju założeń. I w każdej komunikacji koleżeńskiej, partnerskiej, ale też i tej sprzedażowej, słowa, które albo wypowiadamy, albo są w naszej głowie pod tytułem zakładam i domyślam się, powinny raz na zawsze zniknąć z naszego słownika. Nie wiem, to zapytam. I znamienne jest to, że pytania zamknięte są właśnie taką próbą potwierdzenia sobie własnych założeń. Dosłownie tego, co mi się wydaje. Gdybym teraz chciał obserwować ciebie, co się z tobą dzieje i tam, nie wiem, powiedzmy, że coś by się z tobą działo, to mógłbym zapytać, dla przykładu, czy chcesz odpocząć? No nie. Czy chcesz się czegoś napić? No nie. A może chcesz coś zjeść? Może potrzebujesz? I wiesz, cały czas pytam, czy nie? Odpowiadasz w końcu, że coś tak, że tak. A tak naprawdę powinienem zapytać, słuchaj, widzę, że coś się dzieje, powiedz, czego potrzebujesz? I wciąż usłyszę na temat twoich potrzeb, ale usłyszę to jednym pytaniem, usłyszę to od ciebie w taki bardziej otwarty i szerszy, pełniejszy sposób. Więc to zamiast zakładać, że chcesz jeść, pić, odpocząć, cokolwiek innego, po prostu pytam, co jest, jak jest. Czyli co rysuję na białej kartce. I gdyby chcieć tę moją teorię, tę moją filozofię, myśl pytaniami w życiu i sprzedaży, dosłownie wiesz, ale tak na ziemi położyć, tak spłaszczyć, ale spłaszczyć, to ona w dużej mierze polega na tym, żeby częściej zadawać pytania otwarte niż zamknięte, ale dlatego, że one wynikają z tego, co jest u podstaw tej mojej filozofii. Autentyczne, do granic zawodowych, do granic intymnych, zainteresowanie drugim człowiekiem. To właśnie po to jest to aktywne słuchanie, którego technikalia są do nauczenia się dosłownie w moment, żeby to wszystko budować na płaszczyźnie autentycznego zainteresowania drugą osobą. Wtedy łatwiej prowadzić pytania od ogółu do szczegółów, wtedy łatwiej po prostu z drugą osobą rozmawiać i poznawać ją taką, jak jest, właśnie bez tych założeń, bez tych domysłów. Tak po prostu.
No wydaje się to proste, ale czy takie aktywne słuchanie jest trudne?
Jest. Jest. Podam to na swoim przykładzie. W pracy sprzedawcy, ale doradczej z pracy, gdzie klienta od początku do końca potrzebowałem poznać i co więcej jeszcze też właśnie pomóc mu przekonać się do pewnej koncepcji, pewnej idei, kupienia czegoś, o czym wcześniej nigdy w ogóle nie myślał. Bywało, że prowadziłem 3 spotkania dziennie. To nie jest ani dużo, ani mało, ale takie doradcze spotkania, które trwają 1,5-2 godziny, bywało, chociaż to częściej były popołudniowe pory, więc już też czasami podwieczorne, że przy 3 spotkaniu, a właściwie w jego trakcie, bywało, że mi brakowało sił. Zacząłem nawet już sam, czułem i słyszałem siebie, że seplenie, że dosłownie bełgocze, ponieważ ja po prostu byłem wyczerpany. Koncentracja na drugiej osobie, praca nad tym, żeby go poznać, zrozumieć, czyli to aktywne słuchanie z takim nastawieniem, wiesz, włączenia ciekawości, tego guzika, włącz ciekawość, jest po prostu nieprawdopodobnie wyczerpująca. Wciąż opłacalna, ale wyczerpująca.
Mhm. No to jeśli to jest takie wyczerpujące, takie trudne, niełatwe, jak powiedziałeś, no bo wydaje się to w teorii, jak o tym opowiadasz, że to jest proste, że wystarczy właśnie wyłączyć tą ocenność, tylko zostawić tę ciekawość, autentyczność, no to po co to robić, jeśli to jest takie trudne? Może część tych naszych osób, współtowarzyszy życia, którzy gdzieś się pojawiają na ulicy, czy w instytucjach, czy w pracy, no stwierdziło, że jak to jest takie trudne, to może tego nie chcą robić. Po co to robić, jak to jest takie skomplikowane? No bo potem słyszę, że jest to skomplikowane i nie jest to łatwe.
Wiesz co, bo na tym polega sens relacji. Sens relacji, które są warte zaangażowania, sens relacji, które są po prostu wartościowe same w sobie. Moja postawa autentycznej ciekawości jest czymś, co w największym stopniu przekonuje drugą osobę, że może mi zaufać. Że po prostu może mi zaufać, że jestem kimś godnym zaufania, że moje starania są dowodem na to, że jestem partnerem w tej rozmowie i że tej osoby w żaden sposób nie skrzywdzę. To zaufanie jest kluczem jakiejkolwiek relacji, jakiejkolwiek. Jednocześnie myśląc o tym aktywnym słuchaniu i drążeniu tematów, drążeniu wątków, to na początek taki przykład ze świata sprzedaży. Gdyby przyszedł, a to jest dla mnie świeża sprawa, ponieważ niedawno szkoliłem doradców jednego z banków i tam właściwie, kiedy tylko klient w takich scenkach oczywiście sprzedażowych zasugerował, że potrzebuje pieniędzy na ewentualnie jakąś tam mniejszą czy większą inwestycję, wiesz, remont, to natychmiast wyciągali wniosek, dosłownie w głowie wyciągali wniosek i pytali, kiedy, ile i jak. Mhm. Nie było tam, wiesz, takiej rozmowy pogłębiającej. I teraz sobie wyobraź takiego sprzedawcę samochodów. Nigdy nie byłem sprzedawcą samochodów, ale tak sobie to wyobrażam, że przychodzi klient, mówi, mam taką gotówkę, potrzebuję samochodu osobowego, takiego, jak powiem, który ma tam, nie wiem, takie parametry. No i sprzedawca mówi, mam, proszę, umowa, do widzenia. Ale jeżeli ten sprzedawca, oprócz tego, że wie, że może coś klientowi zaproponować, zapyta go o wiele innych rzeczy, do czego będzie służył, no to nagle okaże się, że klient jest biznesmenem i potrzebuje trochę bardziej reprezentacyjny samochód. Albo, że nie tylko może biznesmenem, ale generalnie jeździ długie podróże, więc wygoda w tym samochodzie, komfort, wiesz, klimatyzacja, siedzenia podgrzewane, wiesz, może z jakimś tam masażem, że potrzebuje w tym samochodzie mieć bagażnik, bo oprócz tego, że jeździ nim biznesowo, to ma też rodzinę, rowery. I nagle się okazuje, że ten klient znajdzie budżet nie na 75 tysięcy czy 100 tysięcy na ten samochód w wersji podstawowej, tylko znajdzie znacznie większe pieniądze na to, żeby kupić coś, co jest, no nie wiem, zasobniejsze, o większym, lepszym standardzie, tylko że to się wydarzy wtedy, kiedy rozmówca, w tym momencie sprzedawca, który po prostu zadając pytania poznaje klienta i niczego nie założył, tylko na białej kartce narysował jego rzeczywistość, to ten sprzedawca po prostu, dowiedziawszy się więcej o kliencie, będzie więcej w stanie mu zaproponować, zaoferować. Będzie po prostu skuteczniejszy. I to taki przykład ze sprzedaży, ale to działa wszędzie tak naprawdę. Mm-hmm.
Jak podać ten przykład tego klienta i salonu samochodowego, to ja się tam nie ustawiłem w tej roli, bo nieczęsto kupuje się samochody. Raz w życiu tylko samochód kupowałem i jeszcze była taka sytuacja, że on już był, można powiedzieć, gotowy, czyli ja nie przyszedłem, nie szukałem tego auta stricte, tak jak opowiedziałeś w historii, ale to jest prawda, że są takie miejsca, gdzie jestem klientem i czuję się zaopiekowany, a są miejsca, gdzie czuję się, mówiąc kolokwialnie, olany, mimo że chcę tam wydać pieniądze i często nie mam wyboru, bo to jest jedyne miejsce, gdzie jest produkt, który jest mi potrzebny w danym momencie i chciałbym nawet zmienić to miejsce, ale nie mogę. Ale jesteśmy tu ciągle przy sprzedaży, a podobało mi się jedno słowo, które użyłeś teraz w tej historii. Tam było słowo zaufanie. No i to zaufanie przecież jest w całym naszym życiu, nie tylko w procesach sprzedażowych, gdzie coś kupujemy czy sprzedajemy. Gdzie my to możemy jeszcze użyć? To zrozumienie, te umiejętności, o których mówisz, nie tylko w sprzedaży, no bo przecież nie wszyscy nasi widzowie sprzedają aktywnie, handlują, są w sprzedaży z klientem codziennie. Przecież żyjemy, my jesteśmy w tym porozumieniu z dziećmi, z partnerem, z znajomymi. To może tam.
Nie wiem, czy byłeś kiedyś na wystąpieniu Briana Tracy'ego.
Na żywo chyba nie.
Brian Tracy zaczyna swoje wystąpienia mniej więcej w ten sposób. A tam są, wiesz, na sali kilkaset osób, bywa, że tysiące osób, bywają ludzie z IT, z księgowości, różni, z korporacji, dużych, małych firm, różni, naprawdę bardzo, bardzo różni. I Brian Tracy mówi, podnieś rękę ten, kto pracuje w sprzedaży. No i podnosi rękę, wiesz, tak, połowa sali. Mm-hmm. Brian Tracy ze swoim, wiesz, uśmiechem rozbrajającym mówi, chyba mnie nie zrozumieliście. Kto z was pracuje w sprzedaży? Podnieś rękę. No tak 80% sali podnosi. Okej. Okay. Mówi, chyba jeszcze nie do końca wszyscy mnie zrozumieli. Jak tam, wiesz, podniesie 100%, tak powiem, z sali rękę, to mówi, no tak, teraz już wiemy. Wiesz, sprzedajesz dziecku pomysł wyjścia, sprzedajesz dziecku pomysł na to, żeby, wiesz, zechciało jakimś hobby się zająć. Sprzedajesz siebie i swoje usługi nawet na etacie swojemu pracodawcy. Przy CV, przy rekrutacji, to chciałem powiedzieć, też się sprzedajesz. I wiesz co, pytałeś o to, gdzie to zaufanie się przydaje? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Dokładnie wszędzie. Ja wspomniałem o sprzedaży, bo w sprzedaży ostatnio Joanna Chmura na jednym z webinarów, który słuchałem, psycholożka, coachini i też, powiem, konsultantka, powiedziała, że biznes to jest, biznes jest o zaufaniu i nie sposób pójść dalej w biznesie bez odrobiny, namiastki zaufania. Tylko, że wspomniałem o biznesie, bo tamte zaufanie klienta bardzo często przekłada się i się szybko monetyzuje na konkretny wynik. Natomiast jeżeli mówię, że wszędzie, to myślę o relacjach wszystkich partnerskich, rodzicielskich, dlatego że zaufanie buduje głębię tej relacji. Zaufanie to jest taki, wiesz co, to jest taka świadomość, że możesz mnie skrzywdzić, ale jednocześnie przekonanie, że tego nie zrobisz. Do tego trzeba czasu. I myślę, że tak jak czasami drogi klienta firmą się, po prostu się rozchodzą, ale też nie zawsze, bo czasami klienci podążają za sprzedawcą, tak w relacji długofalowej, przyjacielskiej, sąsiedzkiej, partnerskiej, rodzicielskiej, wiesz, małżeńskiej, cały czas wszystko, co się dzieje, opieramy na zaufaniu. To jest podstawa, oczywiście, wiesz, miłość, uczucia, emocje, potrzeba bliskości, świadomość tego, że ktoś mnie nie krytykuje, tylko mnie nie ocenia, tylko, wiesz, mnie wspiera, dobre słowo, to wszystko jest budowane na jednej płaszczyźnie. Tą płaszczyzną jest zaufanie. Nie otworzę się przed nikim, jeżeli mu do pewnego stopnia, a nawet im więcej zaufam, tym lepiej dla naszej relacji.
Wiesz co, Tomku, tak analizuję to, co tu się pojawia, to, co mówisz, i mam takie wrażenie, znowu to jest wrażenie w mojej głowie, więc może to nie jest prawda, ale dlatego dzisiaj dyskutujemy, próbujemy dojść i się porozumieć, że być może nasi widzowie mogą mieć takie przeświadczenie, no ale przecież to brzmi zbyt idealnie. Przecież nie będzie takiego momentu, że spotykają się wszyscy na każdym spotkaniu, dwie strony, jedna osoba, albo dwójka, trójka, więcej osób i wszyscy tak z takim zaciekawieniem, wszyscy mają te guziki odpalone, wszyscy są tacy zaciekawieni, wszyscy słuchają idealnie. Czy to nie jest utopia? Czy to jest możliwe? Czy to nie brzmi, czy ta nasza rozmowa nie brzmi aż tak nienaturalnie? No gdzie jest, ktoś mówi, nie,
za idealnie.
Za idealnie. Przecież musi być Tomek, zobacz jaki kurz. No on w ogóle nie ma scenariusza. Spontaniczność, wiesz, energia, każdy ma przecież swój charakter. To tak nie można zaplanować, że o, ja będę teraz taki super ciekawy i włączę autentyczność, bo mi ktoś to powiedział, Maxwella przeczytam i będę skuteczny z tymi dziećmi albo sprzedaży, to będzie to wszystko tak działać. No właśnie, no, czy to jest w ogóle możliwe?
Masz kupę racji w tym ustępie. Nie, masz rację, że to brzmi idealistycznie, idyllicznie dosłownie. I jednocześnie za każdym razem relacja, jakakolwiek, to nie jest historia o tobie. W relacji i budowaniu tej relacji w oparciu o zaufanie, to zawsze jest historia tej drugiej osoby, o sobie, ale łatwiej będzie mi to zobrazować filmem, który podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zna, aczkolwiek czasami się pojawia gdzieś w przestrzeni internetowej. To jest taka animacja, gdzie bardzo wielu, kilkanaście osób siedzi takich przybitych, zgaszonych, smutnych dookoła krateru. Z krateru wyziewa jakiś tam ogień. Nad tym kraterem, taka dziura w ziemi, dosłownie dziura w ziemi, nad tym kraterem jest kociołek i tam jest przepyszne jedzenie. Nie wiemy do końca, czemu oni siedzą tacy przybici. I potem okazuje się, że dostają z tyłu takie długie, takie łyżki. One są zwykłe, jeśli chodzi o samą wielkość, powiedzmy, tej miseczki, ale mają bardzo długie rączki. I oni, tak powiem, tą długą rączką są w stanie sięgnąć do kociołka, który jest daleko od nich, po środku krateru, po środku tej dziury, ale potem nabierają to, biorą i nie są w stanie podać sobie, bo to nie jest, wiesz, to nie jest łyżeczka tej długości, że ja odwrócę i nakarmię siebie, tylko to jest to długie na kilka metrów. I oni tak, wiesz, i teraz rozumiemy, czemu są nieszczęśliwi. To jest taki synonim piekła. Są nieszczęśliwi, bo mają wszystko. Mają ciepło, mają jedzenie, a nie są w stanie z tego, wiesz, skorzystać.
Czemu się nie nakarmią nawzajem?
No właśnie. Ty wpadłeś na pomysł, który dla ciebie jest naturalny. I w pewnym momencie jeden z tych ludzi, taki smutny, smutno siedzących, sięga do tej do kociołka i zamiast przyciągnąć łyżkę do siebie, to przekazuje łyżkę na drugą stronę tego krateru i karmi drugą osobę. Nagle inni, wiesz, patrzą, co się dzieje i okazuje się, że wiesz, rzeczywistość się zmieniła. I oczywiście, że to nie może tak być, bo to rodzi wręcz, powiedział, chore relacje, gdybym tylko ja mówił, a ty słuchał lub na odwrót i myślę teraz o tobie w swoim partnerstwie, wiesz, w relacji z twoim pracownikiem, z kimkolwiek, to zawsze będzie dwustronne i potrzeba wyważyć czasowo to, co mówimy, to, co robimy. Jednocześnie to jest właśnie ta siła tkwi w relacjach. Bardzo mocno pokazał to okres COVID-u i tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o zamknięcie nas w ramach lockdownu. Moja żona jest nauczycielką, więc mam relacje z pracy z młodzieżą. Ja zobaczyłem, co się dzieje w pracy w różnych organizacjach, mniejszych i większych. I ta sytuacja zamknięcia nas w domach spowodowała, to był taki gwałt na relacjach. To był taki po prostu sytuacja, gdzie to wszystko popadło w niesamowity kryzys. Dzieci bały się do szkoły wrócić, naprawdę bały się. W internetach poczuły się bardziej otwarte, ale też ktoś się ujawnił i dostał naprawdę nieprawdopodobny hejt. One mówiły wprost, ja się boję na nowo spotkać z moimi kolegami. I siła tkwi w relacjach. Ja tobie, ty mi, jak ci ludzie z łyżeczką, sprawiają, że te relacje nabierają głębszego sensu. I to, co być może spowodowało, że nie czułeś, że to jest, że czułeś, że to jest zbyt idylliczne, zbyt idealne, to dlatego, że wyglądało to tak z mojej wypowiedzi na zasadzie jednostronnej. Dam ci wszystko, co mam, dam ci siebie, a to ma działać w dwie strony. Jak ci ludzie nad kraterem, nad kociołkiem wzajemnie się po prostu karmili. Ta siła tkwi w relacjach i bez niej jakakolwiek, wiesz, co robimy w sytuacji kryzysu? Natychmiast udajemy się, telefon do mamy, telefon do przyjaciela, telefon do rodziny, do kogoś kompetentnego, wspieramy się szefem, dzielimy się w zespołach, w których pracujemy swoim problemem. Relacje to jest pierwsza deska ratunku w sytuacjach dla nas kryzysowych. Zostajesz sam z problemem, poważnym problemem, natychmiast ten problem po prostu rośnie, wiesz, do kwadratu. Dzięki relacjom społecznie uwarunkowanym jesteśmy w zupełnie innym miejscu i dajemy sobie radę z wieloma rzeczami, którymi sami byśmy sobie po prostu rady nie dali.
Mm-hmm. No dobrze, że podałeś przykład tego lockdownu i tych sytuacji, które się działy
trudne to było
w domach. To też pokazało, że brak komunikacji między partnerami.
Dziękuję za ten przykład. Wiesz, pewnie słyszałeś, pewnie tego nawiązujesz. Przepraszam, że ci przerwałem. Przecież właśnie brak tych codziennych relacji spowodował, że w pierwszym roku tym lockdownu, pandemii niebotycznie wzrosła, nie pamiętam teraz statystyk dokładnie, liczba wniosków o rozwód.
Tak.
Bo ludzie zaczęli w pewnym momencie, byli zmuszeni do bycia koło siebie, do przebywania ze sobą i nagle się okazało, że znoszenie siebie 2 godziny rano przed wyjściem do pracy i 3 godziny po przyjściu z pracy jest do przeżycia latami, a jak zaczęli być razem godzina na godzinę, wiesz, dzień po dniu, no to okazało się, że jest nieprawdopodobny problem. Właśnie on dotyczył komunikacji, najzwyczajniejszych rozmów ze sobą. Gdyby ludzie ze sobą więcej rozmawiali, tak w ogóle, prawdopodobnie większości rozwodów by nie było. Przepraszam, bo...
Dobrze, że to powiedziałeś i trafiłeś ten...
Chyba o tym chciałeś
tak,
mówić.
Tak, to sytuację, która się wydarzyła, o której słyszałem, też nie znam tych liczb, ale wiecie, o co chodzi, pewnie słyszeliście, można sprawdzić te statystyki, te dane, to była potężna ilość, potężny wzrosty rozwodów, oficjalnych czy nieoficjalnych, bo jak ktoś nie był w związku, no to tych danych przecież w oficjalnym związku ktoś nie był w małżeństwie, to tych danych tam nie ma, czyli najprawdopodobniej te liczby jeszcze są większe. Mówiłeś o tych dzieciakach, które też bardzo przeżyły, no i potrzebowały i do dzisiaj myślę, że potrzebują pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Potężne kolejki są do psychiatrów. Myślę, że taki materiał też nagramy, jeśli macie kogoś na oku, kto jest kompetentny w tych tematach właśnie pomocy dzieciom.
Tomek Zieliński.
Tylko z Tomkiem...
Prowadził okienko dla dzieci 2 razy w tygodniu po, nie wiem, godzina, dwie na 2 telefony, a w tej chwili jego fundacja pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i oni mają non-stop co robić.
Tak, tylko chcieliśmy Tomka tutaj zaprosić. Tomek napisał, że na razie do końca roku nie jest w stanie przyjść przy ilości tej pracy, którą ma, więc podtrzymuję oczywiście, wybaczam i doceniam to, co robi jego cały zespół, ale jeśli Tomku znajdziesz, jeśli to będziesz słuchał jakimś przypadkiem, to zapraszamy tutaj, żeby ta wiedza poszła w eter, bo wielu ludzi na pewno, wiele dzieciaków ciebie potrzebuje. Tomku, no to co na zakończenie dzisiaj, podsumowanie, na zakończenie, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, naszym widzom, osobom, które materiał zainteresował i mówią, o, dobrze mówi, ważne rzeczy.
Byłoby miło, gdyby taka była puenta.
Tak.
Powiedziałbym, żeby ludzie włączyli na drugą osobę autentyczną ciekawość, żeby każdy włączył autentyczną ciekawość na drugiego człowieka i żeby nikt z nas nie zapominał o sobie, o swoich potrzebach. I te pytania, które zadajemy czasami innym, czego chcesz, czego pragniesz, na czym ci zależy, co potrzebujesz, w ramach budowania samoświadomości, żeby zadawali też sobie. Żeby raz na jakiś czas tej refleksji zatrzymywać się, bo to zaczęło Maxwellem. Chociaż być może on też kogoś cytował. Jesteś tak wielki na zewnątrz, jak będziesz, czy też jesteś wielki w środku. Nigdy przenigdy. Dawanie sobie siebie i tylko siebie na dłuższą metę nas wyczerpie i nie sprawi, że nasze życie będzie satysfakcjonujące. Więc nie ma w tym ani odrobiny egoizmu. To jest pewnie temat na inną rozmowę. W ramach wzmacniania własnej bateryjek, ładowania tych bateryjek, budowania samoświadomości, te same pytania, które czasami zadajemy, chcąc poznać drugą osobę, powinniśmy poznawać też siebie. Całkiem niedawno opublikowałeś i jestem zachwycony jednym elementem, który Paweł i Magda powiedzieli, tak. A szczególnie Magda, w tym miejscu chyba, że celem życia i tym, co sprawia, że będziemy wiedli szczęśliwe życie, jest poznanie siebie. To właśnie w ramach tej budowania samoświadomości, zadawanie tych samych pytań, które czasami zadajesz nowej osobie, zadawanie tych samych pytań sobie samemu. Czego chcę, co pragnę, gdzie jestem, kim jestem, co robię, czego chcę od życia, po prostu.
Mhm, bo można by zrozumieć po naszym materiale, dobrze, że to powiedziałeś w tym miejscu, bo można by zrozumieć, że to o innych mamy bardziej dbać i chcąc idealnie albo bardzo dobrze się teraz komunikować, musimy pamiętać, aha, no to teraz ja muszę właśnie łączyć ciekawość, być ciekawych innych, słuchać innych, czyli skupić się na tym wszystkim, co jest na zewnątrz i być może moglibyśmy zapomnieć o samym sobie, a ty powiedziałeś, że ten balans musi być, no bo możemy zapomnieć, wypalić się, to nasze ognisko może zgasnąć i my totalnie będziemy do niczego. Przecież ten przykład, który jest już do znudzenia powtarzany o samolocie, o sytuacji, tak, kiedy ta matka czy ten ojciec z tym dzieciakiem siedzi, no i nie możemy najpierw tej sytuacji przecież ratować dziecka, no bo możemy nie zdążyć i nie uratujemy siebie i będziemy nieprzytomni. Wtedy kto to dziecko wyniesie, kto to dziecko uratuje? No to dziecko będzie potrzebowało nas, więc najpierw ratujemy siebie. My musimy cały czas oddychać.
Dbamy o siebie.
Dbamy o siebie, to jest bardzo ważne. I tutaj w tej sytuacji, myślę, relacyjnej, rozmownej, bardzo ważne, żeby ten balans trzymać i pamiętać o sobie. No to pamiętając o tobie w tej rozmowie, bo ty się skupiłeś na wszystkich wokół, na społeczności, na ludziach, na sprzedawcach, na handlowcach, na wszystkim, co jest wokół, bo ja pytałem ogólnie o świat, o wszystko wokół. To pytanie ostatnie będzie do ciebie. O tobie, myślę, pytanie, które lubię i które na pewno znasz, jeśli nas oglądasz.
Domyślam się.
Pytanie jest takie, za co jesteś wdzięczny? I może dodatkowo druga część tego pytania, bo mówiłeś o książkach na początku, tak, i w zasadzie te książki się tu pojawiały do samego końca. Jakie książki w temacie, o którym dzisiaj było, możesz polecić?
Za co jestem wdzięczny? Za rodzinę. Przede wszystkim za rodzinę. Za osoby, które są koło mnie i za to, co mi dały. Za żonę, która też weszła jakiś czas temu na ścieżkę rozwoju osobistego. Ona kroczy gdzieś tam równolegle swoimi drogami i realizuje swoje potrzeby. Jest dla mnie niesamowitym wsparciem, inspiracją. I dla mnie najcudowniejsze jest to, że kiedy ja jestem w kryzysie, to czasem nawet nieproszony, dostaję od niej informację i sama informacja sama w sobie jest zachwycająca, bo jest wartościowa i cenna, ale ona mi pokazuje o rany, ona mnie obserwuje, ona mnie zna, ona czasami powie o tym, co ja ze swoją mocną stroną albo słabszą, nie krzywdząco, i ona mi pewne rzeczy uświadomi, których ja sobie sprawy nie zdawałem. Po prostu cieszę się, że jest obok. Za dzieci, które teraz są już dorosłe i też są dla mnie taką lekcją, po prostu jak funkcjonuje świat, ale już innymi oczami, innego pokolenia. Za wszystkie moje doświadczenia życiowe, zawodowe. Po prostu gdybym miał wymieniać teraz wszystkie rzeczy, za które jestem wdzięczny, za spotkanie z tobą, za każdy dzień, i trywialnie za to, że rano się obudziłem, mam dwie ręce, dwie nogi, wiesz, i przyjechałem tutaj samochodem, który jest sprawny, za wszystko, autentycznie wszystko, najbardziej za tych, którzy są najbliżej mnie. Ale na mojej drodze pojawiło się tylu mądrych ludzi, od których otrzymałem tyle rzeczy, że teraz czuję się wręcz po obowiązku dawać to innym. Tak po prostu.
Mhm. Sporo tego. A książki?
A mogę więcej niż jedną?
Myślę, że tak. Nawet to będzie wskazane.
Dobrze. Pierwsza z nich to byłaby książka, którą uważam, że powinien każdy przeczytać. 15 niezawodnych praw rozwoju Johna Maxwella. Sam jak skończyłem tę książkę, to była jesień 2 lata temu, natychmiast kupiłem w księgarni Logos 3 dodatkowe egzemplarze. Każdy z nich wypełniłem indywidualną dedykacją i wręczyłem, a właściwie Mikołaj, dzieciątko, wręczyło pod choinką te prezenty moim najbliższym, córce, synowi i żonie, z taką intencją, żeby każdy, kto chce wejść na drogę rozwoju osobistego, zaczął od tego. Żona była w innym miejscu, ale też moje dzieci właściwie dopiero zaczynały dorosłe życie, bo to było lat temu 2. I myślę, że od tej książki warto zacząć, ale jest jeszcze jedna książka, od której warto zacząć. I to jest Simon Sinek, Liderzy jedzą na końcu. I nie ma w tym nic o liderach. Znaczy, jest o liderach mnóstwo, ale powiem ci ciekawą rzecz. Jak wracałem z Warszawy pociągiem, w Katowicach miałem znowu sieć komputerową i kończyłem tę książkę. I była tak fascynująca dla mnie, że natychmiast kupiłem wszystkie inne książki Simona Sineka. Znać swoje dlaczego, zaczynaj od dlaczego, gra bez końca. I skupiłem ją z bardzo konkretnej intencji. Te wszystkie pozostałe. A tę książkę, którą czytałem w zielonej okładce, zostawiłem, przeczytałem i zabrałem na jedno ze szkoleń 2 tygodnie później. Podchodzi do mnie gość i mówi, wow, to jest ta książka. To jest książka, o której powinien zaczynać każdy, kto pracuje z ludźmi, każdy menedżer. I ja po prostu wybuchnąłem śmiechem. Wiesz dlaczego? Bo to były słowa, które sam sobie w głowie powiedziałem, po których zalogowałem się na księgarni Empiku i wiesz, i kupiłem pozostałe książki Simona Sineka. Dokładnie te słowa. Od tej książki powinien zaczynać każdy menedżer, każdy sprzedawca, każdy, kto chce pracować z ludźmi. W kuluarowej rozmowie wspomniałeś o książce Otoczeni przez idiotów i ją też bardzo mocno polecam, Thomas Erickson. I jest jeszcze jedna rzecz, która puentuje chyba nasze całe spotkanie. Marshall Rosenberg. Po angielsku Nonviolence Communication. Ale na całe szczęście na język polski przetłumaczono tę książkę jej tytuł pod tytułem Porozumienie bez przemocy. I człowiek, który jest świadomy, wcale nie jest szczęśliwszy, ale ma wybór. I ta książka stawia nas przed ciężkim wyborem, czy robić to, co do tej pory robiliśmy, funkcjonować jak funkcjonowaliśmy, komunikować, porozumiewać się tak jak to robiliśmy, czy zacząć słuchać empatycznie. Pokazuje to krok po kroku, kawałek po kawałku, z ćwiczeniami i chciałbym, żeby cały świat komunikował się, porozumiewał bez przemocy. Słowo komunikacja cały czas gdzieś tam się przewija. Każdemu życzę, żeby wdrożył w swoje życie te postulaty i narzędzia i umiejętności nieaktywnego, tylko empatycznego słuchania, którego uczył już niestety nieżyjący Marshall Rosenberg. 4.
A na koniec mi się taka, to książek do wyboru jest bardzo dużo, koniec, dziękuję za to. A mi się taka historia w głowie pojawiła na zakończenie, że teraz po tym, co powiedziałeś, po tym, co dzisiaj wysłuchaliście, dajcie znać w komentarzach, czy to jest potrzebne, czy chcecie tego więcej na naszym kanale, bo myślę, że jest bardzo i myślę, że wszyscy mamy wybór po tym, co tutaj zrozumieliśmy, czy zostajemy w tej zajezdni życia, tam, gdzie są te autobusy, tam, gdzie jest ta komunikacja miejska, czy jednak wyjeżdżamy na tę drogę porozumiewania się, żeby się doskonalić. Dziękuję za dziś.
Grzegorz, przebiłeś moją puentę. Jestem oczarowany twoją puentą. Dosłownie i przenośnie oczarowany. Kupuję ją.
Ważne, żeby trafiła. Myślę, że każda z puent, twoja lub moja, trafi do innej grupy ludzi. Jeśli obie trafią do większej ilości ludzi, no to wszystkim nam będzie łatwiej się zrozumieć w przyszłości, jeśli się spotkamy.
Aż się wzruszyłem, serio. No,
faktycznie, naprawdę. Super, dziękuję, Tomku.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.